Audycja powstała na zlecenie Stowarzyszenia ProKarpatia w ramach zadania Wsparcie Rzeszowskich NGO, które jest realizowane dzięki finansowaniu z budżetu miasta Rzeszowa. Rzeszowskie organizacje pozarządowe, Stowarzyszenie Cywilnych Zespołów Ratowniczych z psami, STORAT.
Z nami pani Barbara Maciejewska, prezes Stowarzyszenia Cywilnych Zespołów Ratowniczych z psami, STORAT. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Będziemy rozmawiać o historii i o współczesności stowarzyszenia, a historia piękna, bo ćwierć wieku w tym roku wam mija.
Działaliśmy i nagle pach, jest 25 lat, jest jubileusz, piękny czas, dużo rzeczy się działo, dużo rzeczy się zmieniło, dużo ludzi przeszło przez naszą organizację, ale to chyba jest urok takich organizacji i tego, że ten czas płynie.
To zacznijmy od początku, bo ja pamiętam jedną z waszych pierwszych akcji w powiecie lubaczowskim, właśnie 25 lat temu. Prawie nikt o was wtedy jeszcze nie wiedział.
Zgadza się, prawie nikt o nas nie wiedział. Były to same początki naszej działalności. Jeszcze wtedy bardzo, bardzo musieliśmy się, brzydko mówiąc, prosić, żeby ktoś skorzystał z naszej pomocy, żeby ktoś skorzystał, policja, służby skorzystali z naszych psów, z naszych umiejętności. I tak się zdarzyło, że pojechaliśmy szukać kilkuletniego bodaj chłopca wtedy, który zginął w koszmarnych warunkach, było zimno, mokro. No i niestety zespół nasz pojechał za późno i odnalezione zostały niestety zwłoki tego dziecka. A pewnie mogłoby być inaczej, gdyby policja wiedziała, gdyby takie grupy działały wcześniej, bo tak naprawdę byliśmy pierwszą grupą cywilną w Polsce, a już na Podkarpaciu i tutaj na południu kraju zupełnie cywilną, to w ogóle pierwszą. Bo gdzieś tam na północy nad morzem działały grupy PCK, ale to też były jakoś sformalizowane. Byliśmy pierwszą grupą stricte cywilną, zebraną z ludzi z całego kraju, ludzi z pasją, kynologów, ratowników, ratowników GOPR, ludzi, którzy pracowali z psami, pracowali w ratownictwie i chcieli połączyć te rzeczy w grupę cywilną, która mogłaby pomagać właśnie służbom w takich działaniach.
Jak to się stało, że się w ogóle zebraliście, że się spotkaliście, że chcieliście razem działać?
To, że chcieliśmy, to pewnie jest do tej pory, nie wiadomo skąd się bierze, bo po prostu są ludzie, którzy chcą razem działać i pomagać innym ludziom. Wtedy na pewno z inicjatywy pani Marty Gutowskiej, naszej dotychczasowej szefowej, czyli szefowej szkolenia psów w STORAT, a także z inicjatywy ówczesnych działaczy, czyli pana Jana Jarosińskiego, wtedy jeszcze Adam Kurek, pani Zofia Mrzewińska z Krakowa, kilku działaczy właśnie z północy kraju, z Gdańska. Wiem, że był członek założyciel, ja jestem późniejszej historii troszkę, więc wszystkich nie znam. Wiem, że z GOPR-u jeszcze były dwie osoby, na pewno te osoby postanowiły połączyć siły, taką grupę nietypową, która właśnie musiała trochę walczyć o siebie, walczyć o to, żeby pokazać, że tak też można, że nie trzeba być w służbach, że można ochotniczo, zupełnie znienacka po prostu pomagać z serca i z potrzeby ducha.
Czyli też musieliście udowodnić, że jesteście profesjonalistami.
Niewątpliwie tak. W tamtych czasach psy ratownicze były głównie w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym i pojawiały się psy w służbach, czyli PSP, natomiast były to na pewno psy do poszukiwań w gruzach po katastrofach. Natomiast w terenie takim, powiedzmy, zwyczajnym, czyli nie w górach i nie na katastrofach, nie szukał wtedy z psami nikt jeszcze. Musieliśmy pokazać, że mamy takie psy, które to umieją i że ludzie nasi mogą z tymi psami pójść w teren, nie zgubią się, popracują i ta praca będzie prawdziwa, rzetelna i uczciwa. Pożyteczna.
Jak wytworzyliście ten system szkoleń, system doboru psów, ale też doboru ludzi? I jak to powstawało? Czy od razu wiedzieliście, co robić? Lub też być może na kim się wzorowaliście?
Na pewno system pracy, system takiego, jak to określić, takiego przechodzenia przez organizację, wchodzenia w organizację, był trochę zaczerpnięty z wzorów GOPR-u. No, w związku z tym, że mieliśmy ratowników GOPR w swoich strukturach od początku i oni mieli jakieś wzorce, jak pracować z ludźmi przede wszystkim. Natomiast psy zawsze szkoliła u nas pani Marta Gutowska, która dużo, dużo wcześniej jeszcze szkoliła psy, również dla GOPR-u. W związku z czym ona miała wiedzę, jak szkolić psy. Ta wiedza, umiejętności, doświadczenie oczywiście nawarstwiało się w ciągu tych 25 lat. Troszeczkę się zmieniły schematy, troszeczkę się zmieniają systemy szkoleniowe, ale dalej próg postawiony przez panią Martę jest wysoki i jest trudny i jest bardzo dobry dla psów i dla ludzi, bo świadczy o naszej jakości. Także tutaj tego progu na pewno nie chcemy obniżać, te poprzeczki, bo jest ona wartościowo wysoko powieszona, o czym świadczy zresztą, myślę, opinia naszych psów w całej Polsce.
To skąd biorą się u was psy i ludzie?
Psy i ludzie biorą się bardzo często z przypadku. Czyli przychodzi ktoś, kontaktuje się telefonicznie czy mailowo, czy może przyjść, czy może zobaczyć. potem jak rozmawiam z takimi ludźmi, bo staram się czasami od czasu do czasu pogadać z ludźmi, których już znam, jak to było, że się u nas pojawili, okazuje się, że część ludzi bardzo długo się przygotowuje mentalnie, żeby się do nas zgłosić. Troszkę się boją właśnie przez tą naszą reputację, że będą za słabi, że nic nie umieją, że nie umieją szkolić psa, że ich pies jest byle jaki, brzydko, w cudzysłowie oczywiście. Ale jak w końcu się odważą, to taki człowiek, który się długo zastanawia, potem okazuje się, że to jest wytrwały człowiek. Czasami te osoby się zastanawiają, mając jednego psa, i dopiero przy drugim psie się decydują, że jednak przyjdą i spróbują. Ale takie osoby zostają u nas na dłużej. To nie jest impuls wtedy, tylko to jest taka decyzja świadoma, przemyślana. Czasami żal, że nie wcześniej, bo to są super ludzie, jak już zostają, wiem, z kim pracujemy, ale to też właśnie pozwala wierzyć, że ci ludzie chcą naprawdę i że to nie jest taka jednorazowa, kilkudniowa przygoda. Bo tu potrzeba wytrwałości, potrzeba przekonania, że to jest to, co się chce robić i że mimo tego, że jest trudno, że jest brudno, że jest mokro, że zajmuje to mnóstwo czasu i człowiek chodzi niewyspany i zmęczony, to warto i dalej się chce.
To jak wygląda ta droga od tego zgłoszenia się przemyślanego? Przychodzi ktoś taki do was i co później?
Zależy od tego, co taki człowiek chce u nas robić, ponieważ można kilka rzeczy u nas robić. Można pozostać naszym sympatykiem, członkiem zwyczajnym, który przyjeżdża, po prostu pomaga szkolić psy, przyjeżdża pozorować, pomaga na pokazach. Po prostu jest człowiekiem, który lubi działać, ale na przykład nie ma możliwości posiadania psa albo czasu na jakieś intensywniejsze szkolenie. To jest bez problemu.
I takie osoby też są bardzo ważne i bardzo wam potrzebne.
Bardzo są ważne takie osoby, bo nie zawsze i nie wszyscy muszą mieć psa. Naprawdę nie da się wyszkolić psa samemu. Organizacja to nie jest tylko człowiek i pies albo nawigator. Drugą rolą, tu już akcjową bardziej, to jest właśnie nawigator. To jest człowiek, który szkoli się w kierunku posługiwania się mapą, GPS-em, kompasem. Zajmuje się obsługą programów komputerowych do planowania i kierowania zespołami w terenie. Tacy ludzie odpowiadają później za to, żeby teren wyznaczony do przeszukiwań został przeszukany. Odpowiadają za prowadzenie zespołu w terenie i za to, żeby ten zespół się w tym terenie nie zgubił. No i taką najbardziej widoczną dla wszystkich to jest oczywiście przewodnik psa, czyli człowiek, który ma psa i który tego psa szkoli. I od razu muszę pewnie napomknąć, że u nas nie szkolimy psów dla kogoś, szkolimy zespół, czyli człowieka i psa, którzy chcą pracować u nas dla storatu. Nie prowadzimy szkoleń zewnętrznych i nie da się u nas zostawić psa i wyszkolić, a potem sobie go wziąć wyszkolonego. Takiej wersji nie przewidujemy. U nas jest istotny cały zespół, czyli zespół człowiek i pies. Ważna jest więź wewnątrz tego zespołu, czyli między psem i człowiekiem, i umiejętności obydwu stron są równie istotne.
Proszę o jakiejś akcji opowiedzieć, bo pewnie nie ma typowej akcji, bo każda jest inna, ale żeby uświadomić naszym słuchaczom, z czym się mierzycie podczas takich akcji?
Bardzo trudne pytanie, bo tak jak sama pani powiedziała, każda akcja jest inna. Akcja zazwyczaj zaczyna się od telefonu od policjantów, że jest taka sytuacja, jakieś zaginięcie w takich okolicznościach i często pytają się nas, czy w takiej sytuacji psy mogą pomóc. My jesteśmy dość wyspecjalizowaną grupą. Teraz w kraju pojawia się bardzo dużo grup różnych i mundurowych, i niemundurowych, czyli cywilnych, grup poszukiwawczych, które mają różny jakby pakiet środków do poszukiwań. My mamy tylko psy. Jesteśmy grupą pracującą tylko i wyłącznie z psami, w związku z czym nasze umiejętności i nasze narzędzia psie nie nadają się do każdych poszukiwań. No to tak jest z każdym urządzeniem. W związku z czym bardzo często policjanci nas się pytają, czy psy w takiej sytuacji są pomocne i czy możemy pomóc. I wtedy szefowa lub kierownik akcji, który tam zostaje wyznaczony, robią przegląd szybko dostępnych osób, telefoniczny najczęściej, no bo jesteśmy wszyscy wolontariuszami, nikt z nas nie pracuje na etacie w organizacji, w większości mamy swoje prace, no niektórzy są już na emeryturze, trochę więcej mają czasu i wszyscy musimy dopasować możliwości do sytuacji życiowej w danym dniu i do możliwości tego, czy jesteśmy w stanie się na przykład urwać z pracy na drugi dzień, ponieważ poszukiwania z psami prowadzimy głównie w porze nocnej. Jest to związane z logistyką i ze specyfiką pracy psów. Zazwyczaj w dzień w terenie znajdują się inne grupy poszukiwawcze, działają służby, szukają osoby cywilne. Nie, żeby przeszkadzało to psom bardzo, ale utrudnia im pracę, ponieważ w terenie pies nasz szuka każdego człowieka. Nie konkretnego zaginionego, tylko każdego. Jeżeli tych osób poszukujących w danym terenie będzie 10, pies je wszystkie będzie chciał znaleźć, może nie starczyć siły i energii na osobę zaginioną lub po prostu ją gdzieś tam przegapić. To bardzo, bardzo trudna sytuacja. W związku z czym działania są prowadzone w porze nocnej, no i siłą rzeczy wymusza to zmęczenie lub nieobecność w pracy na drugi dzień i nie każdy może sobie na to zawsze pozwolić. W związku z czym tutaj kierownictwo, że tak powiem, akcyjności dopytuje, kto może pojechać i jak.
A jak sobie radzicie finansowo?
Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, ale organizacją cywilną zupełnie, czyli stowarzyszeniem niedochodowym, nieprowadzącym działalności gospodarczej. Uzależnieni jesteśmy od składek członkowskich, od darowizn, od osób prywatnych czy firm i od odpisów 1,5% od podatku dochodowego. Tutaj też bardzo chciałabym podziękować wszystkim naszym darczyńcom, bo mając jakiś tam przegląd innych organizacji, wiem, że mamy wiernych darczyńców. Wiem, że nie jest źle. Co roku te pieniążki są i dzięki temu możemy funkcjonować, możemy się rozwijać, możemy dokupywać sprzętu, który na takich akcjach niszczy się w tempie bardzo szybkim i co roku możemy coś tam dokupić, czy ze sprzętu, czy z odzieży dla ratowników. I tutaj wielkie wyrazy wdzięczności dla wszystkich, którzy nas wspierają mentalnie, psychicznie i fizycznie, osobowo i finansowo. Natomiast no, to bolączka jest organizacji cywilnych, że nie mamy de facto żadnego wsparcia ze strony państwa. Czasami udaje się niektórym organizacjom wystartować w jakichś przetargach czy jakichś projektach, aczkolwiek bardzo często te projekty są skierowane do konkretnych służb i spełnienie wymagań przez organizacje cywilne jest po prostu niemożliwe do osiągnięcia. I też w tym roku będziemy się zwracać tutaj wspólnie z innymi organizacjami z Podkarpacia do Sejmiku Województwa Podkarpackiego o ustalenie w budżecie jakiejś kwoty stałej na organizację, bo tych organizacji jest kilka na terenie województwa. One wszystkie pomagają policji i straży pożarnej i wydaje nam się, że troszeczkę można by się uśmiechnąć i ukłonić w naszą stronę. Więc wiem, że na Facebooku niedługo pojawi się na naszych mediach też prośba o podpisywanie takiej petycji. Może się coś uda zdziałać i uzyskać. No bo nie jest łatwo, no wszystko jest coraz droższe i nie da się ukryć, że też wymagania w stosunku do organizacji i do ratowników też są coraz wyższe. Bo kiedyś można było pójść, jakby powiedzieć, w dżinsach i w trampkach. W tej chwili jest to też za sprawą medialności. Ludzie chcą widzieć ratownika ubranego, bojowo, wyposażonego. Nie zawsze jest to tak wszystko konieczne, bo troszeczkę chodzimy na takie designerskie rzeczy. Staramy się za tym nie podążać, ale no ten sprzęt jest po prostu drogi. Żeby to było trwałe, wytrzymałe, to nie są zwykłe rzeczy, to nie są zwykłe latarki, to nie są zwykłe ciuchy. To wszystko musi być o odpowiedniej jakości, żeby, no żeby się nie wysypało, nie rozleciało po pierwszym wejściu do lasu.
To czego Wam życzyć?
Czego nam życzyć? Powodzenia. Jak najwięcej osób, które będą nas wspierać, nawet jeśli nie mogą przyjść do nas, to tak czy tak zapraszamy, przynajmniej popozorować. Nie trzeba być naszym członkiem, żeby przyjechać na trening. Można przyjechać po prostu i poleżeć w lesie chwilę na treningu i to już będzie duża pomoc, bo każdy nowy człowiek jest nowym jakby doświadczeniem dla każdego psa. Pomyślnych wiatrów na akcjach, jak najmniej wyjazdów z takich przygód niefajnych i jak najwięcej odnalezień.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Pani Barbara Maciejewska, prezes Stowarzyszenia Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami Storad.
Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
Rzeszowskie organizacje pozarządowe. Stowarzyszenie Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami Storad. Audycja powstała na zlecenie Stowarzyszenia Prokarpatia w ramach zadania Wsparcie Rzeszowskich NGO, które jest realizowane dzięki finansowaniu z budżetu miasta Rzeszowa.